37. Powiedziałem o 6, przepraszam, przejęzyczenie. 37. sesję Rady Powiatu Wołomińskiego, która została zwołana na dzień dzisiejszy na godzinę 13. I tak nikt nie słucha. Szanowni Państwo, porządek obrad tradycyjnie został wyświetlony. Ja pragnę poinformować szanowne koleżanki, szanownych kolegów, że pismem z dnia 26 czerwca starostwo, czyli pan przewodniczący zarządu, pan starosta, zwrócił się z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie przekształcenia zespołu szkół specjalnych imienia Marii Konopnickiej z siedzibą w Wołominie, ulica Legionów 85, poprzez przeniesienie jego siedziby. Projekt uchwały otrzymał numer druku 347 i został Państwu doręczony. Także pismem z 26 czerwca Komisja Bezpieczeństwa Rolnictwa i Ochrony Środowiska zwróciła się z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad dzisiejszej sesji, o rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na starostę wołomińskiego. Skarga ta otrzymała, projekt uchwały otrzymał numer druku 346. Gdyby te projekty, wnioski znalazły uznanie w oczach Państwa radnych, wówczas proponuję, aby sprawa dotycząca rozpatrzenia skargi znalazła się tradycyjnie na samym końcu porządku obrad dzisiejszej Rady. Natomiast sprawa dotycząca przekształcenia, sprawa oświatowa, aby znalazła się tuż po podjęciu uchwały zmieniającej budżet powiatu wołomińskiego na 2017 rok. Przypominam Państwu, że wnioski w sprawie zmian porządku obrad podejmowane są bezwzględną większością ustawowego składu Rady, co oznacza, że za przyjęciem wniosku oddanych musi być co najmniej 15 głosów. Poddaję pod głosowanie wniosek zarządu powiatu wołomińskiego o uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały opisany w druku numer 347, czyli w sprawie przekształcenia zespołu szkół specjalnych imienia Marii Konopnickiej z siedzibą w Łominie, ulica Legionów 85, poprzez przeniesienie jego siedziby. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Więc ja bym prosił uprzejmie o listę, żebym mógł szybko zweryfikować liczbę osób obecnych na sali. Proszę o chwilę cierpliwości. Informuję Państwa, że w głosu... Nie ma Jurka. Informuję Państwa, że na sali obecnych jest 26 radnych i wniosek, który przed chwilą został poddany pod głosowanie, za jego przyjęciem oddano 26 głosów. Nie było głosów przeciwnych i nie było głosów wstrzymujących się. W związku z tym wniosek został przez Państwa radnych przyjęty. Poddaję pod głosowanie teraz wniosek zgłoszony przez Komisję Bezpieczeństwa Rolnictwa i Ochrony Środowiska o wniosek dotyczący rozpatrzenia skargi, rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie skargi. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informuję Państwa, że w głosowaniu wzięło udział 25 radnych, większością 25 głosów za. Przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się wniosek został przyjęty. Czy są inne wnioski dotyczące porządku obrad? Nie widzę. W związku z tym zamykam drugi punkt porządku obrad. Przystępujemy do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu z 36. sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 maja 2017 roku. Informuję Państwa, że projekt protokołu został wszystkim radnym przesłany drogą pocztą elektroniczną i do chwili rozpoczęcia sesji nie zgłoszono żadnych uwag. W związku z tym poddaję pod głosowanie projekt protokołu. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z 36. sesji? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dwóch. Jest 25 teraz. A gdzie jest pan poseł?
Jest.
Dobrze. Informuję Państwa, że w głosowaniu wzięło udział 26 radnych. Za przyjęciem protokołu oddano 24 głosy. Nie było głosów przeciwnych. Przy dwóch głosach wstrzymujących się protokół został przyjęty. Zamykam trzeci punkt porządku obrad. Przystępujemy do punktu czwartego. Sprawozdanie zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac zarządu powiatu w okresie między sesjami. Sprawozdanie zostało nam przedstawione i ja już tradycyjnie nie będę prosił pana starosty, aby to sprawozdanie nam prezentował. Sprawozdanie obejmuje okres od dnia 25 maja do 28 czerwca tego roku. Bardzo proszę państwa radnych o zabieranie głosu, o zadawanie pytań. Kto z państwa radnych chciałby w związku ze sprawozdaniem przedłożonym przez zarząd zabrać głos? Bardzo proszę, pan radny Janusz Czarnogórski.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie starosto, ja mam pytanie odnośnie punktu drugiego, podpunkt 12. Zarząd wyraził zgodę na orzeczenie burmistrzowi Tłuszcza terenu przy zespole szkół w Tłuszczu, na którym znajduje się obecnie plac manewrowy. Zarząd zdecydował o nieprzedłużaniu umowy najmu pomiędzy zespołem szkół a PK Auto Kwiat. Umowa została zawarta na czas określony od 1 lipca 2014 do 30 czerwca 2017. Jakby pan mógł, starosta, przybliżyć, na jakie cele, jak to będzie wyglądało, jak ten plac będzie zagospodarowany, jak pan burmistrz, że tak powiem, argumentował swoje potrzeby użyczenia tego placu. Dziękuję.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, a więc zarząd osobiście był w zespole szkół w Tłuszczu, żeby przeanalizować możliwości użyczenia, ponieważ jak wiadomo, że jest likwidowane gimnazjum i tam Tłuszcz będzie miał szkołę podstawową, więc będą małe dzieci i należy po prostu ten teren, który będzie użytkowany przez gminę Tłuszcz, czyli przez szkołę podstawową, oddzielić od młodzieży dorosłej, już można tak powiedzieć, czyli naszej szkoły. I to będzie teren tutaj, gdzie właśnie ten plac jest manewrowy, wynajmowany, tak, ten dziedziniec będzie tutaj plac zabaw zorganizowany dla dzieci, dlatego też żeśmy już nie przedłużali umowy z firmą, tylko żeby mogli w wakacje już ten teren zagospodarować, jak również i ogrodzić. W tej chwili przygotowana jest mapa z pokazaniem, w jakiej konfiguracji będzie wydzielenie, czyli te główne bramy pozostaną, natomiast wewnętrznie trzeba będzie odgrodzić tą szkołę podstawowo od naszej szkoły.
Bardzo dziękuję panu staroście. Proszę kontynuować, bardzo proszę.
Ja chciałem doprecyzować, panie starosto, bo pan użył określenia plac manewrowy i dziedziniec. To rozumiem...
Część dziedzińca.
No właśnie, bo tutaj mówimy o użyczeniu placu manewrowego, a panowie starostowie mówią o części dziedzińca.
Bo ta
to
firma...
rozumiem, że gmina użycza i plac, i część dziedzińca. Jak to wpłynie na naszą młodzież? No, ja tu jestem trochę taki w lekkim dylemacie, bo jednocześnie jestem mieszkańcem Tłuszcza, a tutaj też reprezentuję powiat. Jak to będzie podzielone, jak mniej więcej będzie to wyglądało, czy można ewentualnie otrzymać taką jakąś wstępną koncepcję, nie wiem, na maila, jak Państwo to chcecie podzielić?
Więc jak wróci pan Locoń w poniedziałek, wraca z urlopu, on brał udział w tym i po prostu narysuje, jak będzie przebiegać ogrodzenie. Ja tylko powiem, że przy tej szatni, która obecnie jest przez naszą szkołę, więc tam od tego budynku około 6 metrów będzie taki pas wydzielony na dojście dla młodzieży z naszej szkoły, zespołu szkół. I również zrobimy furtkę na wprost tego wejścia, tak żeby to nie kolidowało, ale brama będzie jakby ta główna wspólna. Do wjazdu na teren, na ten dziedziniec, do szkoły podstawowej, jak i również do wjazdu dla nas, bo tam jest również druga brama przeciwpożarowa, więc to wszystko musi funkcjonować. Z drugiej strony ogrodzenie będzie szło tak, jak jest teraz to ogrodzenie, czyli ta druga brama będzie należała do nas, żeby do warsztatów było dojście i również tak. I z drugiej strony ogrodzenie będzie szło od narożnika szkoły, jak się kończy szkoła podstawowa, już tak nazwijmy, do ogrodzenia, do naszej, jakby naszej tej drogi wewnętrznej, która tam jest. I, tak, i tam będzie to wydzielone właśnie dla szkoły podstawowej taki teren.
Przepraszam, że się wtrącam w uzupełnienie, ponieważ pan starosta idzie na urlop i będę, ja jak to zostanie ustalone, to pokażę to.
Bardzo dziękuję. Bardzo proszę państwa radnych proszę bardzo, pani Magdalena Suchenek.
W związku z punktem 10, jeżeli chodzi o informacje z kontroli w ośrodku rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczym w Wołominie odnośnie prawidłowości wykorzystania dotacji w 2016 roku. Czy my teraz też staramy się, bo pamiętam sytuację z poprzedniego roku, kiedy niewłaściwie były zakwalifikowani ilość uczniów, no i potem były problemy ze zwrotem środków. Czy to właśnie w tym zakresie też jest ta kontrola i co konkretnie ona obejmowała? A także chciałabym zapytać o program naprawczy na okres 3 lat dla dyrektora szpitala.
Bardzo proszę, pani starosto.
Pani Gryglas odpowie na pierwsze pytanie.
Szanowni Państwo, kontrola w ośrodku rehabilitacyjno-edukacyjnym wychowawczym została przeprowadzona. Tutaj były 7 dni tej kontroli i tak jak tutaj pani radna podniosła temat, czy to było związane ze złym zakwalifikowaniem uczniów? Nie, to była kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji. I wnioski pokontrolne i samo wystąpienie pokontrolne, tak, dotyczyło zwrotu, ale w części związanej z nieprawidłowym wykorzystaniem środków, ale ta część, o którą pyta pani radna, o prawidłowość zakwalifikowania uczniów, również była badana i jest prawidłowa. Ta część, która została wskazane są nieprawidłowości, dotyczyło tylko części finansowej związanej z nieprawidłowym wykorzystaniem dotacji, czyli te środki w nieprawidłowy sposób, można powiedzieć, zostały wykorzystane. 6727 zł i 86 groszy.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby...
Jeszcze drugie pytanie, panie przewodniczący, odnośnie programu naprawczego szpitala?
Tak, szpitala, oczywiście. Panie starosto, bardzo proszę.
W tej sprawie pani skarbnik powie dwa zdania.
W dzisiejszych materiałach również bilans szpitala, z którego wynika, że mają stratę. Zgodnie ze zmienioną w zeszłym roku ustawą o działalności leczniczej, w takim przypadku szpital ma obowiązek przygotować program naprawczy. Pismo w tej sprawie zostało do pana dyrektora skierowane. Zarząd określił termin takiego wstępnego programu na koniec sierpnia, bo termin przedstawienia organowi tworzącemu to jest 3 miesiące od daty zatwierdzenia sprawozdania.
Bardzo dziękuję, pani skarbnik. Bardzo proszę, czy są jeszcze pytania? Pan Jerzy Mikulski.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Może nie pytanie, a raczej podziękowanie i potwierdzenie jednego ważnego skądinąd faktu. Otóż rondo to, które tutaj mamy przed urzędami, które pozwala na uporządkowanie ruchu drogowego, zostało wreszcie zrealizowane i w imieniu tutaj mieszkańców Wołomina i własnym chciałbym panu staroście bardzo serdecznie za to podziękować, bo jest to przedsięwzięcie, które z mojego kalendarza radnego wynika, trwało 9 lat w tym powiecie, ale chwalić Boga i wszystkich świętych udało się zrealizować. Także panie starosto, gratuluję i serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, w związku z tym zamykam 4. punkt porządku obrad. Przystępujemy... Przepraszam, zarządzam chwilę przerwy, a to w takim oto przyjemnej... Tak. Szanowni państwo, w dniu dzisiejszym obchodzimy, to jest dzień szczególny, świętego Piotra i świętego Pawła, a jeszcze kilka dni temu, wczoraj Ireneusza. W związku z tym chcieliśmy wszystkim kolegom, termin sesji nie został wybrany specjalnie, abyśmy mogli winszować naszym kolegom, ale zbiegł się szczęśliwie i naprawdę jesteśmy pełni radości, że możemy naszym kolegom złożyć najlepsze życzenia. Przede wszystkim, aby koledzy wam służyło zdrowie, bo ono jest warunkiem koniecznym porządnej realizacji tego, co spoczywa na każdym z radnych, zaangażowania się w swoją pracę. Życzymy także, abyście znajdowali nie tylko radość w swojej pracy społecznej i w pracy na rzecz naszej społeczności powiatowej, ale aby także w życiu osobistym spotykało was wiele, wiele powodów do satysfakcji i radości, aby wam fortuna sprzyjała, aby to wszystko działo się wedle waszych oczekiwań i waszych planów. Wszystkiego najlepszego, 100 lat. A, komu? Ja przepraszam, nie powiedziałem na końcu komu. 100 lat życzymy Pawłowi Solisowi, Ireneuszowi Maślanemu, Pawłowi Dąbrowskiemu, Pawłowi Kaczmarczykowi i Piotrowi Głębickiemu. Bardzo jeszcze raz wszystkiego najlepszego, z całego serca. Szanowni państwo, chwila niezwykle miła, jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla naszych solenizantów. Mam nadzieję, że na sali nie ma Piotra i Pawła, którego byśmy pominęli. Żywię taką nadzieję, a gdyby tak się stało, to proszę, aby także i oni przyjęli najlepsze życzenia. Miła chwila, ale pora ją kończyć i kontynuować obrady, więc wznawiam obrady. Szanowni Państwo, otwieram 5. punkt porządku obrad. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Szanowni Państwo, przed kilkoma dniami w Sądzie Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie odbyła się rozprawa, która była związana ze skargą, którą wnieśliśmy na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody mazowieckiego, stwierdzającego wygaśnięcie mandatu naszego kolegi radnego Mariusza Dębińskiego. Proszę Państwa, warto skupić się na chwilę, ponieważ z przekazu nie byłem niestety obecny na tej rozprawie, ale z informacji, jaką uzyskałem od naszego pełnomocnika, wynika, że w ustnych motywach które przedstawił sąd, z ustnych motywów wynika, że najistotniejszą kwestią, którą sąd dostrzegł i która w ocenie sądu była przejawem naruszenia zakazu wynikającego z artykułu 24 zakazu antykorupcyjnego. Przypominam, że chodzi w tym przepisie o zakaz kierowania... Proszę? 25b, tak, przepraszam, wypadło mi z głowy. Chodzi mianowicie w tym przepisie o zakaz, który dotyczy każdego radnego kierowania działalnością gospodarczą z wykorzystaniem mienia powiatu. I sąd, proszę uwagę, uznał, że przejawem złamania tego zakazu było podpisanie umowy w imieniu zakładu budżetowego, którym kieruje pan Mariusz Dębiński, z powiatem, kiedy to drugą stroną tejże umowy był powiat. I teraz ja uważam, mam głębokie przekonanie, że tak jak każdy zakaz, który wkracza w sferę konstytucyjnych swobód, które dotyczą każdego z nas, to zakaz taki powinien być po pierwsze precyzyjny, a po drugie nie wolno takiego zakazu w sposób rozszerzający interpretować. I w moim przekonaniu właśnie tę granicę, o której mówię, przekroczył Wojewódzki Sąd Administracyjny. Oczywiście nie wykluczam, że gdy tę sprawę przyjdzie rozpatrywać Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, to podzieli on pogląd Sądu Wojewódzkiego. Tego nie wiem, ale mając na uwadze to, że umowy w imieniu innych podmiotów z powiatem wołomińskim podpisywali także inni koledzy radni, więc sprawa tego rozstrzygnięcia ma dla nas kapitalne znaczenie. Być może jeszcze nie w tej kadencji, ale być może w przyszłej kadencji. Dlatego uważam, że takie rozstrzygnięcie, które miałoby rangę rozstrzygnięcia dokonanego przez Naczelny Sąd Administracyjny, będzie miało i ten wymiar, że przy niechybnie i coraz bardziej zbliżających się wyborach wielu z nas, naszych kolegów, będzie musiało podjąć jakąś decyzję dotyczącą swojego kandydowania. Chodzi o to, abyśmy wszyscy mieli w tym zakresie pewną jasność. Będzie to wynikało z uzasadnienia, z wyroku, który w tym zakresie wydałby sąd, Naczelny Sąd Administracyjny. Dlatego też, niezależnie od ocen, których dokonywaliśmy, niezależnie od tej dyskusji, która się już przecież tutaj kilkakrotnie odbyła, ja, rozumiejąc argumenty, które były w tej dyskusji podnoszone i odnosząc się do nich naprawdę z pełnym szacunkiem, Zachęcam do tego, abyśmy tę kwestię w sposób szczególny zweryfikowali. Dotyczy ona bowiem, jak już powiedziałem, jeżeli wyrok sądu, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, uzasadnienie tego wyroku potwierdzi te wszystkie, to co sąd powiedział w ustnych motywach, to będzie miało naprawdę kapitalne znaczenie na przyszłość. Dlatego też zdecydowałem się na przygotowanie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i proszę uprzejmie Wysoką Radę o przyjęcie projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos? Bardzo proszę, pan radny Ireneusz Maślany.
Chciałem się zapytać, czy wpłynęło do Rady orzeczenie sądu ten wyrok, czy nie?
Proszę Państwa, to jest tak, że był na rozprawie obecny nasz pełnomocnik i w związku z tym trzeba było złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i od wpłynięcia uzasadnienia w ciągu 30 dni musi być złożona skarga kasacyjna. Tym niemniej, jak już powiedziałem, ustne motywy tego wyroku są już nam znane. Jeszcze pisma w tej sprawie nie ma. O ile mi wiadomo, jeszcze nie wpłynęło. Bardzo proszę.
Ja mam taką propozycję, panie przewodniczący, żebyśmy poczekali na uzasadnienie w formie pisemnej, żeby radni mogli się zapoznać i dopiero wówczas byśmy podjęli decyzję o ewentualnym skierowaniu sprawy do najwyższej instancji, do Naczelnego Sądu Administracyjnego. To, że pan przewodniczący mówi, że było ustne uzasadnienie i ono samo ustne uzasadnienie, którego nikt tutaj nie słyszał, no, uważam, że to jest zbyt mało, żeby taką decyzję teraz byśmy podejmowali.
No, oczywiście logiczny argument, jak najbardziej odnotowuję go. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby... Znaczy, ja jednak dlaczego, to chcę od razu powiedzieć, dlaczego teraz zdecydowałem się na to, żeby projekt uchwały przedłożyć. No, wiadomo, że przed nami wakacje. Prawdopodobnie w ciągu kilku najbliższych dni, może kilkunastu, wpłynie wyrok wraz z uzasadnieniem i no i nie chciałbym, żebyśmy w jakimś super nadzwyczajnym trybie się zbierali w okresie wakacji po to, aby tę sprawę rozstrzygnąć. Więc tłumaczę powody, dla których już teraz zdecydowałem się na skierowanie projektu uchwały. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? A i jeszcze jedno. Czy w związku z tym pan formułuje jakiś wniosek? Bo to argument został przedstawiony, ale wniosku nie ma.
Jeszcze raz powtórzę to, co powiedziałem wcześniej. No, trudno w tej chwili mówić, znaczy złożenie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego to są koszty. Koszty, które poniesie starostwo. Ja rozumiem, że pan przewodniczący chce, no tak, no, ale poza kosztami samego złożenia skargi, no to są też angażowanie pracowników starostwa, rozumiem, którzy w ramach swoich obowiązków zamiast robić inne rzeczy będą się zajmowali pisaniem skargi i będą ją pisali do ustnych motywów uzasadnienia. A przecież, panie przewodniczący, pan jest prawnikiem, wie pan doskonale o tym, że no jednak zawsze praktyka wskazuje, pokazuje na to, że trzeba jednak poczekać na, składa się wniosek, to jest podstawowa kolej rzeczy. Najpierw składa się wniosek o uzasadnienie, później, jeżeli on w jakimś terminie, przecież to nie pewnie zakładam, że to nie będzie tak z praktyki też swojej, z doświadczenia zawodowego, że to nie jest tak, że sąd w ciągu tygodnia czasu wyśle nam uzasadnienie. Także myślę, że mamy dużo czasu i warto byłoby się zapoznać z tym uzasadnieniem, taka jaka jest kolej rzeczy i dopiero wtedy podjąć decyzję. Dlatego wniosek mój jest taki, żeby zdjąć i nie głosować tego dzisiaj. Zdjąć z porządku obrad.
Dziękuję bardzo. Wniosek został odnotowany. Kto z Państwa radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym zamykam dyskusję i zarządzam głosowanie. W pierwszej kolejności poddany zostanie pod głosowanie wniosek zgłoszony przez pana radnego Marka Pietrzaka o, przypominam, zdjęcie z porządku obrad. To w zasadzie chyba nie wiem, czy zdjęcie z porządku obrad. No, porządek obrad już jest, ale dobrze. Wiemy, jaki jest cel tego wniosku. Dobrze, oczywiście. Oczywiście, tak jest. Poddaję pod głosowanie wniosek złożony przez pana Marka Pietrzaka. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku? Proszę o podniesienie ręki. 12. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12. Kto się wstrzymał? 3. Wniosek przechodzi wtedy, kiedy za jego przyjęciem oddanych jest więcej głosów niż przeciwko. Informuję państwa, że za przyjęciem wniosku oddano 12 głosów. Tyleż samo głosów oddano przeciwko wnioskowi i 3 radnych wstrzymało się. W związku z tym wniosek...
Niemożliwe. Jest 29 radnych.
Pan Mariusz Dębiński nie brał udziału w głosowaniu, jako że...
To jeden.
Przepraszam, to odnotowuję.
To jeszcze jeden.
Proszę wybaczyć. Przepraszam, może źle policzyłem.
To jeszcze jeden. To 13 za. 13 za i 3.
Moment.
13 za i 3.
Przepraszam, w związku z wątpliwościami jeszcze raz zarządzam zliczenie głosów. Zliczenie głosów, to nie jest powtórne głosowanie. Ponowne zliczenie głosów. Kto jest za przyjęciem wniosku? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 12. Kto jest przeciwny? I teraz proszę o liczenie. 13. Kto się wstrzymał? 3. Informuję państwa, że przeciwko wnioskowi oddano, za wnioskiem oddano 12 głosów, przeciwko wnioskowi 13, przy 3 głosach wstrzymujących się wniosek został odrzucony. Oczywiście odnotowujemy w protokole, że pan Mariusz Dębiński nie brał udziału w głosowaniu. W związku z tym poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Projekt został opisany w druku nr 339. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Szesnaście. Kto jest przeciwny? 12. Kto się wstrzymał? Nikt. Informuję państwa, że większością 16 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i przy 12 głosach, przepraszam, przy 12 głosach przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się uchwała została przyjęta. Odnotowujemy, że pan radny Mariusz Dębiński nie brał udziału w głosowaniu. Zamykam 5. punkt porządku obrad. Przepraszam za to zamieszanie z liczeniem głosów. Proszę o wsparcie koleżankę i kolegę zastępców przy liczeniu. Pójdzie nam wtedy sprawniej. Otwieram 6. punkt porządku obrad.
Proszę nas tylko dopuścić. No tak
jest. Bardzo proszę. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2016 Szpitala Powiatowego w Wołominie, Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Projekt uchwały został opisany w druku nr 340. Szanowni państwo, oddaję głos panu dyrektorowi, który zaprezentuje sprawozdanie Szpitala Wołomińskiego. Bardzo proszę o to, aby sprawozdanie zostało zaprezentowane syntetycznie, zarówno sprawozdanie finansowe, jak i sprawozdanie z działalności, bo zostały bowiem państwu radnym przekazane, przesłane, w związku z tym każdy z nas miał możliwość zapoznania się. Bardzo, bardzo proszę.
Wysoka Rado, Szanowni Państwo, mam przyjemność zaprezentować sprawozdanie finansowe i sprawozdanie zarządu działalności Szpitala Powiatowego w Wołominie za rok 2016. To sprawozdanie zostało dokładnie zweryfikowane przez biegłego rewidenta. Biegły rewident ocenił jego rzetelność i kompletność i wydał opinię. Opinia mówi o tym, że jest to sprawozdanie sporządzone właściwie, prawidłowo, bez żadnych zastrzeżeń. I ta opinia również, jak sądzę, jest w Państwa materiałach. Towarzyszy jej również sprawozdanie samego biegłego z czynności, które dokonał. Jeśli chodzi o efekty naszej pracy i wynik finansowy. Wynik finansowy roku 2016 zamyka się stratą w wysokości 2 miliony 29 tysięcy złotych i jest bardzo, bardzo podobny do wyniku finansowego roku poprzedniego. Tam są wahania raptem rzędu około 1%, co z jednej strony oczywiście wskazuje na pewną stałość, ale jest to pewna stałość pozorna, wynikająca z dużej zmienności, tak naprawdę wynik jest wynikiem dosyć dużej zmienności związanej ze zmianami zasad finansowania i ze zmianami sposobu finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W roku 2015 nadwykonania, które są jednym z kluczowych elementów utrzymania płynności finansowej i utrzymania możliwości finansowych szpitala, były płacone lepiej, w tym roku troszkę gorzej. Odbiliśmy sobie to w inny sposób, między innymi mniejszą koniecznością związaną z zawiązywaniem rezerw, ponieważ nie mieliśmy w tym roku zdarzeń, które wymagałyby istotnych, wielomilionowych rezerw dotyczących właśnie spraw leczniczych. Jeśli chodzi o przychody, to przychody wyniosły 72 miliony 600 tysięcy złotych. Były troszkę niższe niż przychody roku poprzedniego z uwagi na decyzję związaną z tym, że Szpital Powiatowy w Wołominie w roku 2016 nie prowadził ratownictwa medycznego. Została ta akurat dziedzina ze szpitala wyłączona. I koszty, które to koszty 74 miliony 816 tysięcy złotych. Dosyć podobne, jeśli chodzi o kwotę do roku 2015. Tak jak powiedziałem, wynik 2 miliony 29 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o drugą istotną informację, czyli zadłużenie szpitala, które w poprzednich latach, powiedzmy na początku wieku, rosło w sposób dosyć zasadniczy, od kilku lat plasuje się na mniej więcej podobnym poziomie, około 30 milionów złotych. W tym roku sytuacja jest troszkę specyficzna, ponieważ pod koniec roku otrzymaliśmy dodatkowo zwrot dotyczący z Unii Europejskiej, dotyczący naszej inwestycji i on do momentu rozliczenia wchodził na zobowiązania, więc troszeczkę je zawyżał. Niemniej jednak nie jest to realny dług, jest to tylko kwestia rozliczenia dotacji z Unii Europejskiej. W zasadzie może w tym momencie zaprzestałbym na tym i bardzo bym prosił o w miarę możliwości o pytanie, jeżeli Państwo mają jakiekolwiek wątpliwości dotyczące sprawozdania.
Rozumiem, że zakończył Pan prezentację sprawozdania, które zostało nam przedstawione. Przypominam, że w komplecie dokumentów, które zostały nam przedstawione, mamy sprawozdanie finansowe za rok 2016, sprawozdanie z działalności w roku 2016. Mamy również raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego za okres roku 2016 i do tego raportu drobne sprostowanie. Pan biegły rewident przyznał, że został dostrzeżony błąd rachunkowy. To do Państwa. Przepraszam.
Nasze sprawozdanie finansowe jest...
Przepraszam. Bardzo przepraszam, proszę mi wybaczyć. Tak, nie w tym miejscu ułożyłem sobie dokumenty. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pytania pani Katarzyna Lubiak. Bardzo proszę, potem pani Magdalena Suchenek.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja mam pytanie do zarządu szpitala, ponieważ zarząd powiatu zobowiązał Państwa do wprowadzenia programu naprawczego do końca sierpnia. Mam pytanie do zarządu. Jakie działania zarząd zamierza podjąć, aby tą sytuację usprawnić, żeby wyjść na prostą, pokryć tą stratę, czy jeszcze mieć nadwyżkę?
Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Otóż proszę Państwa, znajdujemy się w tym momencie w dosyć istotnym dla generalnie służby zdrowia, a w szczególności dla naszego szpitala okresie, związanym z dosyć kluczową zmianą zasad ochrony zdrowia, a przede wszystkim zasad związanych z finansowaniem tej ochrony zdrowia. Nie jest oczywiście dla Państwa również tajemnicą to, że nasz szpital w ostatnich latach, w zasadzie przez ostatni długi okres, miał taką sytuację, że jego kontrakt był istotnie niedoszacowany w stosunku do zapotrzebowania mieszkańców. Od września, w zasadzie od 1 października tego roku zmienią się zasady naliczania i z informacji, które mamy, podkreślam, że są to informacje nieoficjalne, ponieważ jeszcze cały czas nie ma ogłoszonych konkretnych i jasnych zasad finansowania. Z informacji, które uzyskaliśmy z Narodowego Funduszu Zdrowia, mamy takie informacje, że nasze przychody, czyli nasz kontrakt, zostanie w jakiś sposób zmieniony i jeżeli zostanie zmieniony, to prawdopodobnie jego wartość wzrośnie. Zasada, którą przyjęto przy ustalaniu kontraktu na ostatni kwartał roku 2017 oraz rok 2018, jest to, że kontrakt będzie wynosił tyle, ile całkowite wykonanie wraz z nadwykonaniami, zarówno zapłaconymi, jak i niezapłaconymi, za rok 2015. W naszym przypadku akurat rok 2015 był rokiem dosyć dobrym i te wykonania były dosyć wysokie, w związku z czym spodziewamy się, że ten kontrakt będzie dosyć wysoki, ale jest to oczywiście pewne ale, jak to zwykle w tego typu sprawach, to jest tylko pewna zasada, natomiast tej zasadzie może towarzyszyć, czy towarzyszy, jeszcze tego nie wiemy, współczynnik przeliczenia wynikający z tego, że wiadomo, poziom finansowania służby zdrowia w Polsce jest na pewno określonym poziomie i nie może być więcej. Więc nie wiemy, jaki ten współczynnik będzie. Jeżeli będzie on w wysokości 1, czyli to będzie dla nas bardzo dobra wiadomość. Jeżeli powyżej 1, to oczywiście jeszcze lepsze. Jeżeli poniżej 1, to będzie oczywiście też pytanie dotyczące tego, o ile mniej ten kontrakt by wynosił w stosunku do całkowitego nadwykonania roku 2015. Nasz szpital działa w ten sposób, że te nadwykonania są wysokie i nie mogą być niższe, w szczególności w tych dziedzinach, które są dziedzinami ratującymi życie. Myślę tutaj o takich kwestiach jak intensywna terapia, myślę tutaj o takich kwestiach jak neurologia, w szczególności udarowa, jak takie elementy jak porody, neonatologia, jak również nasza stacja dializ, tego typu świadczenia oraz kluczowe w naszym przypadku świadczenia z zakresu chorób wewnętrznych, są to świadczenia, w których wykonujemy znaczące nadwykonania. One są płacone lepiej lub gorzej, czasami w części, czasami w całości. Zależy się od tego, w jaki sposób uda nam się te pieniądze od Narodowego Funduszu wyszarpnąć. Zwykle z bardzo dużym opóźnieniem, z ogromnym, zwykle na początku następnego roku. Niemniej jednak taka sytuacja ma miejsce. Część tych świadczeń musimy niestety odpuścić, w szczególności świadczenia nadwykonane w procedurach planowych. I tych się też staramy unikać. Niemniej jednak, jeśli one wszystkie będą włączone w kontrakt roku 2017 i 2018, 17 ostatni kwartał i 18, przewidujemy, że w sposób zasadniczy wpłynie to na przychody szpitala. Z drugiej strony, jeśli chodzi o koszty szpitala, jak Państwo z pewnością zauważyli przy sprawozdaniu finansowym, są one dosyć mocno już ograniczone. Oprócz pewnych kosztów, które są od nas w pewien sposób niezależne. Myślę tutaj przede wszystkim o kosztach związanych z wynagrodzeniami. Wynagrodzenia zarówno personelu białego, lekarzy, pielęgniarek, jak i również tak zwanego personelu szarego, w pewien sposób dyktuje rynek. My jesteśmy bardzo blisko aglomeracji warszawskiej. My mamy, w gruncie rzeczy konkurujemy o lekarzy z aglomeracją warszawską. Nie jesteśmy zbyt bogatym szpitalem, niemniej jednak odczuwamy sporą presję płacową ze strony właśnie tego personelu. Z drugiej strony pozostały personel w naszym szpitalu to są również osoby, które mają wynagrodzenia, myślę tu o personelu szarym, bardzo często ocierające się o minimum, więc tutaj też jak gdyby możliwości zmniejszenia nie ma. I tę presję dotyczącą wynagrodzeń z pewnością w przyszłości, w szczególności, że mamy teraz do czynienia z rynkiem pracownika, będziemy odczuwać. Więc raczej nastawiamy się na w miarę możliwości maksymalizację przychodów i prawidłową strukturę tych przychodów, co już zrobiliśmy w ostatnich latach i w tym upatrujemy polepszenia wyniku finansowego szpitala.
Przepraszam, dziękuję bardzo. Pani Katarzyna Lubiak, bardzo proszę.
Tak, panie dyrektorze, ładnie pan to wszystko opowiada odnośnie przyszłego kontraktu, odnośnie sieci szpitala i tak dalej. Ja zadałam konkretne pytanie. Jak zarząd szpitala widzi naprawę sytuacji obecnej? Rozumiem, że kontrakt, który będzie obowiązywał od października, będzie po prostu nie będzie stwarzał sytuacji takiej, że szpital w związku z nadwykonaniami będzie się zadłużał. Ale w tej chwili mamy zadłużenie ponad ileś tam milionów, tak? Jest wdrożony, ma być wdrożony program naprawczy. Przed sekundą pan stwierdził, że program naprawczy nie będzie dotyczył wynagrodzeń, no bo nie ma iż czego już uczknąć tutaj w wynagrodzeniach. Więc ja pytam, co będzie w tym programie naprawczym? Co zarząd proponuje, żeby po prostu, no trzeba jakoś obniżyć koszty, tak? No bo, no nie wiem.
Oczywiście program naprawczy i obniżenie zadłużenia szpitala. Przypomnę, że to zadłużenie zostało powstrzymane w ostatnich latach jego powiększania, a teraz z kolei będziemy się starali je w sposób istotny zmniejszyć. To zadłużenie można zmniejszyć za pomocą jednej metody, za pomocą dodatniego wyniku finansowego. I na dodatni wynik finansowy wpływają dwa elementy: przychody i koszty. Koszty przed chwilą omówiliśmy, tak? Zostały one już w zasadzie i myślę, że ten trend będziemy utrzymywać, czyli trend rewizji kosztów związanych z materiałami i energią. Tutaj uzyskaliśmy już teraz dosyć istotne oszczędności związane między innymi z materiałami takimi wysokocennymi, takimi jak na przykład protezy, endoprotezy czy soczewki dotyczące działalności okulistycznej. Więc jak gdyby ta rewizja umów, zawieranie umów na lepszych warunkach, bardzo, tak jeszcze tak powiem, ścisłe negocjacje oraz umowy no, długoterminowe sprawiają, że te koszty się obniżają. Podobnie koszty usług obcych związanych z działalnością szpitala, przy czym należy mieć na uwadze, że no dochodzimy w pewnym momencie do cen takich minimalnych rynkowych, w związku z czym, żeby zapewnić prawidłową działalność szpitala, no pewien poziom cen już, że tak powiem, wyśrubowanych, myślę o niskości tych cen, no, doprowadza nas do pewnego minimum. Tak więc z jednej strony oszczędności kosztowe tam, gdzie jest to możliwe, z zastrzeżeniem oczywiście tych kwestii wynagrodzeń, o których mówiliśmy wcześniej, a z drugiej strony chcę podkreślić, bo to też jest kluczowe, ten spodziewany przez nas wzrost przychodów w najbliższych miesiącach i w najbliższych latach. Przy czym dodam, bo to myślę, że istotne, program naprawczy sporządzony jest na 3 lata. Tak więc te 3 przyszłe lata to jest horyzont czasowy, w którym mamy zamiar, jesteśmy też zobowiązani do tego, żeby ten program naprawczy wdrożyć i zrealizować jego cele.
Bardzo dziękuję. Proszę kontynuować.
To już ostatnie moje pytanie, bo ja z tej wypowiedzi dalej nie rozumiem, jakie pan dyrektor zamierza mieć przychody, bo kontrakt, który będzie zawarty, zwiększony, to będzie uwidaczniał realne, no, no po prostu świadczenia, które są. Jakie będą zyski, zwiększenie przychodów. Skąd te zwiększenie przychodów?
To już mówię, skąd zwiększenie przychodów? Między innymi z wyższych przychodów związanych ze świadczeniami naszymi na oddziale na przykład internistycznym. Na oddziale internistycznym mamy taką sytuację, że mamy no, prawie 110% obłożenia. To jest ogromne obłożenie, mimo że przyjmujemy w zasadzie tylko przypadki nagłe, bo nie mamy po prostu więcej miejsca. Z uwagi na to tworzone są nadwykonania, bo to są świadczenia nagłe. I dotychczas Narodowy Fundusz Zdrowia nie płacił za całość tego typu świadczeń. W nowym modelu, w modelu, w którym wejdzie to do kontraktu, te dodatkowe kwoty, to są rzędu milionów złotych, miliona, nawet więcej niż miliona złotych, wejdą bezpośrednio do naszych przychodów, to po pierwsze, a po drugie wejdą w określonym okresie i dzięki temu nie zachwieją naszą płynnością. Tak więc tego typu elementy, oczywiście w każdym oddziale ich jest więcej, w każdym oddziale one występują w internie, one występują w sposób najbardziej znaczący.
Czy pan przewodniczący pozwoli, żebym uzupełnił? Proszę państwa, szanowni radni, szanowna pani, chciałem powiedzieć, że program naprawczy sam w sobie nie jest żadnym remedium na uzdrowienie sytuacji szpitala. Można pisać dużo papierów, a nic z tego nie musi wynikać. Programy naprawcze są realizowane, można powiedzieć, nieustająco w tym szpitalu i to od czasu przynajmniej, kiedy przyszedłem do pracy w 2013 roku, bo już wtedy musiałem pisać programy naprawcze, napisałem, jest chyba tych programów naprawczych trzy. I one są bardzo konsekwentnie, z żelazną konsekwencją wdrażane. Bo oczywiście pani radnie pyta, a jakie będą zwiększone przychody? No przychody, bo ja mam wrażenie, że tutaj się nam mylą, zwiększone wykonanie usług ze zwiększonymi przychodami. Zwiększone wykonanie usług nie oznacza większych przychodów, przynajmniej jak na dzisiaj. O tyle, o ile nam nie płacą za nadwykonania. Chodzi o to, żeby wyegzekwować zapłatę za wykonania. Myślę, że tym nowym kontraktem od 2018 roku uda nam się zwiększyć rzeczywiste przychody w wysokości rzeczywistego wykonania usług medycznych. To jest po pierwsze. Jakie dokonaliśmy do tej pory jeszcze działania, żeby zwiększyć przychody szpitala? Nasza działalność, czy też program naszej działalności inwestycyjnej zwiększa nasze przychody w sposób niewątpliwy. Proszę zwrócić uwagę, że w ostatnich latach podjęliśmy wspólnie z powiatem oczywiście wielki wysiłek inwestycyjny, wykonując między innymi nowoczesną stację dializ. I proszę zwrócić uwagę, że w sprawozdaniu z działalności jest informacja, że wraz z oddaniem do użytku stacji dializ liczba zabiegów dializacyjnych wzrosła nam około 2000 w roku 2015 i chyba 3000 w roku 2016. To się przekłada na ewidentny wzrost przychodów, ponieważ płatność za dializoterapię jest dość regularna, a redukcja zapłaty za nadwykonania jest relatywnie niewielka. Ona wynosiła za rok 2016 tylko 10%, czyli niewiele jak na inne redukcje. Z drugiej strony wykonaliśmy też z udziałem powiatu modernizację pracowni endoskopowej, gastroskopia, kolonoskopia też pozwoli nam nie tylko zwiększyć przychody, ale przede wszystkim utrzymać tą działalność, ponieważ bez remontu kapitalnego byłoby to niemożliwe. Trzecia sprawa to jest, proszę Państwa, nasz trakt porodowy. Proszę zwrócić uwagę, że na skutek wysiłków podejmowanych przez nas nie tylko inwestycyjno-modernizacyjnych, ale także w sferze zatrudniania pracowników udało nam się zwiększyć liczbę osób czy też kobiet rodzących w naszym szpitalu, bo jeśli porównamy liczbę porodów w roku bieżącym za 5 miesięcy w stosunku do tego, co było zaplanowane i zakontraktowane z NFZ-em, to ten wzrost jest 23%. Po oddaniu, a w dniu wczorajszym mieliśmy otwarcie nowoczesnego traktu porodowego, to wraz z oddaniem tego nowoczesnego traktu porodowego spodziewamy się zwiększenia liczby pacjentek korzystających z naszych usług. I to jest właśnie ten program naprawczy, który realizujemy na co dzień. Kolejne inwestycje są zaplanowane. Lądowisko dla szpitalnego oddziału ratunkowego, które jest warunkiem istnienia SOR-u w ogóle w naszym szpitalu. I później rozbudowa szpitala, nowoczesny SOR, blok operacyjny, OIOM, proszę Państwa, zakład diagnostyki obrazowej, który dzisiaj pozostawia sporo do życzenia. To jest tak zwana ucieczka w przód. My musimy oczywiście dbać o to, żeby kontrakt był większy, ale musimy dbać o to też, żeby kontrakt nam nie malał, a inwestycje są tego warunkiem absolutnie koniecznym. Także sprawa jest bardziej złożona niż tylko proste kontraktowanie. To jest także stwarzanie warunków do utrzymania i wzrostu kontraktu. Dziękuję.
Bardzo dziękuję panu dyrektorowi. Pani Magdalena Suchenek. Rozumiem, pani radna wspomniała, że to ostatnie pytanie. Dziękuję.
Panie przewodniczący, panowie dyrektorzy, ja mam takie pytanie. Bo żeby tak się nam to wszystko zbilansowało, to z tego co pamiętam, jeszcze coś tam pozostaje w sądzie. Jakby pan nam mógł przybliżyć, na jakim etapie są sprawy zobowiązań wobec szpitala i żeby było razem, mogło się zbilansować, sprawa, ile szpital jeszcze jest winien, bo tam pamiętam była taka sytuacja chyba z oddziału ginekologiczno-położniczego, gdzie szpital ma do uregulowania dość duże zobowiązanie związane z wyrokiem. Jakie są kwoty, tak w przybliżeniu, bo wiadomo, że nie mogę tak na wyrywki panów pytać, odnośnie tych zobowiązań wobec szpitala i szpitala wobec tej osoby czy innych osób, czy też są jeszcze jakieś zobowiązania szpitala, które nie są uregulowane? Bo tutaj jest taka informacja też w tym sprawozdaniu o zobowiązaniach na około kilku milionów, które są nieuregulowane.
Tak, może zacznę od ostatniego pytania. Oczywiście błąd medyczny z 2008 roku na oddziale ginekologiczno-położniczym skutkował orzeczeniem od nas odszkodowania na łączną sumę z odsetkami i kosztami towarzyszącymi 3 miliony złotych, z czego zapłaciliśmy do tej pory około 1 miliona złotych. Niemniej cała kwota 3 milionów złotych znalazła się już w sprawozdaniu finansowym za rok 2015 i obciążyła wynik finansowy. Dlatego wynik finansowy i za rok 2015, który był generalnie dość pomyślny, przez to nie mógł być wynik dodatni, tylko zamknął się też kwotą również jak za rok 16 minus 2 miliony złotych. Także nawet gdybyśmy mieli ewentualnie zapłacić resztę, to już na wynik finansowy to nie wpłynie. Przypomnę tylko, że sprawa trafiła do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy w podstawowym składzie uznał, że sprawa jest niezwykle skomplikowana i skierował sprawę do rozstrzygnięcia przez skład powiększony 7 sędziów. Kiedy będzie orzeczenie? Nie wiemy. Będzie to na pewno orzeczenie precedensowe. Jeśli chodzi o nadwykonania za lata ubiegłe, to począwszy od roku 2014 przez 15-16 mamy rozliczenia z NFZ-em praktycznie zamknięte. Nie dalej jak 2 dni temu podpisaliśmy ostatnie porozumienie dotyczące roku 2016, które już wpłynie na bilans roku 2017, czyli nie tego, który omawiamy teraz. To jest dializoterapia, za którą nam fundusz zapłaci 90% wartości nominalnej. Poszliśmy na ten kompromis, ponieważ ewentualne sądzenie się zajęłoby wiele lat, a to mogłoby nas, że tak powiem, jeszcze pogorszyć bardziej naszą sytuację. Nierozliczone mamy lata 2012-2013, mówię w tej chwili z pamięci. Za rok 2013 mamy do rozliczenia 3 miliony 900 tysięcy, o ile pamiętam. Tu pan dyrektor Pol potwierdza. I za rok 2012 około, ile tam było? Też około 3 milionów? Około 3 milionów. Sprawy już od roku, sprawa z 12 roku od roku 13 jest w sądzie, czyli już 4 lata. Cały czas badają nasze procedury medyczne biegli. Sąd powołał biegłych. Idzie to bardzo pomału. Nie jestem w stanie odpowiedzieć, kiedy będzie koniec. To samo dotyczy roku 2013. I proszę Państwa, to jest przeszło 6 milionów, blisko 7 milionów złotych. Jaki będzie wyrok, nie do końca jesteśmy w stanie to przewidzieć, ale w sposób znakomity poprawiłoby to, czy też poprawi może to sytuację finansową któregoś z lat przyszłych, ale którego? Nie wiem. Praktyka pokazuje, że 5-6 lat na osądzenie sprawy tego typu to norma w naszym kraju. I jeszcze były pytania, czy jakieś inne zdarzenia niepłacone. Oczywiście zdarzeń medycznych jest zgłaszanych sporo. My generalnie rzecz biorąc nawet tego nie wykazujemy, ponieważ w ostatnich latach pozwoliłem sobie podwyższyć sumę ubezpieczenia. W związku z tym w lwiej części wszelkie roszczenia znajdują pokrycie w sumie ubezpieczenia. Dlatego nie wykazujemy tego w bilansie jako zagrożenie. Tam ewentualnie wykazujemy zagrożenie, gdzie spodziewać się możemy, albo wysokość roszczenia jest tak znaczna, że można wykraczać poza sumę ubezpieczenia. I takie rezerwy zostały w latach ubiegłych chyba na kwotę 400 tysięcy uczynione, ale do rozstrzygnięcia jest jeszcze bardzo daleko, także nie wiem, jaki będzie werdykt. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Pani radna chce kontynuować. Bardzo proszę.
To teraz porozmawiajmy o przyszłości szpitala. Od jutra jest nabór 6.1. Chciałabym zapytać w takim razie, dokumentacja, na jakim jest stanie obecnym, co mamy, czego nie mamy, kiedy będzie cała dokumentacja, czy kto będzie przygotowywał wniosek, czy Państwo bierzecie firmę, która będzie opracowywała wniosek do RPO i jeszcze, czy, bo tam wiemy, że 80% jest kwalifikowanych, tam są pewne obwarowania, tam nie ma budowy, ale to można zrobić jako rozbudowa, modernizacja. Czy ten kosztorys, który Państwo będziecie przygotowywać, obejmuje taką możliwość, żeby te koszty niekwalifikowane były jak najmniejsze związane z budową, a dużą część wstawić w te części kwalifikowalne. Na jakim to jest etapie? Bardzo proszę o odpowiedź.
Ja mogę tylko na wstępie powiedzieć, że zasadniczą barierą, która nas do tej pory wstrzymywała przed zapłaceniem za właściwie już gotowy projekt, było brak decyzji o warunkach lokalizacji inwestycji. Właściwie do wczoraj, bo wczoraj uzyskałem informację od pana wiceburmistrza miasta Wołowina, że decyzja już jest gotowa do wydania, więc natomiast co do szczegółów, na temat zaawansowania prac projektowych, wniosków, to może wypowie się pan dyrektor Tomasz Boroński, który tę sprawę bezpośrednio prowadzi, jest obecny na sali. Jeśli pan przewodniczący pozwoli.
Bardzo proszę.
Prosimy.
Proszę.
Dzień dobry Państwu. Odnośnie inwestycji, którą realizujemy od roku ubiegłego, czyli od marca, gdzie została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Społeczną rozbudowa między innymi SOR-u i pozostałych obszarów, realizujemy zgodnie z planem. Pozostają nam jedynie tak zwane terminy administracyjne, czyli uzyskanie ustalenia lokalizacji celu inwestycji publicznego, jak i również decyzja pozwolenia na budowę. W dniu wczorajszym potwierdziliśmy już treść ostateczną ULCIP-u, czyli ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Będzie 3-tygodniowy tak zwany termin ogłoszenia. Po 3 tygodniach do nas wpływa ta decyzja. Przekazujemy do powiatu, do Wydziału Budownictwa, gdzie powiat już wstępnie dokonał oceny projektu budowlanego i na nasz wniosek zawiesił postępowanie, bo tam się wkradł jeden błąd. Jeden błąd dotyczący wysokości planowanej rozbudowy. No i sądzimy, że w ciągu 2 miesięcy będziemy mogli już otrzymać prawomocną decyzję pozwolenia na budowę. Wówczas będziemy występować poprzez system IOWISZ. Jest to system, proszę Państwa, który obowiązuje od zeszłego roku, od września zeszłego roku, w ramach rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 15 września 2016 roku w sprawie formularza instrumentu oceny wniosków inwestycyjnych w sektorze zdrowia. My naturalnie, jak tylko pozyskamy decyzję pozwolenia na budowę, wypełniamy ten wniosek i jest okres, teoretyczny to jest okres do 30 dni, czyli decyzja ministra zdrowia w oparciu o opinię NFZ-u, jak i również Urzędu Wojewódzkiego. Jeżeli inwestycja przekracza 3 miliony złotych, obszarze rozbudowy szpitala, to wówczas należy wystąpić z wnioskiem i uzyskać pozytywną opinię. Jest to tak zwane jakby karta na przyszłość, że możemy się ubiegać o wszystkie środki i to będzie zasadne, celowe i nikt nam tego nie podważy. W przypadku przychodni jest ta wartość ograniczona do 2 milionów, czyli powyżej 2 milionów również trzeba wystąpić z wnioskiem. Także całość przygotowania i rozstrzygnięcia tej całej procedury łącznie, gdzie mamy tak zwaną godzinę startu, czyli mamy pełną dokumentację, pozytywną opinię ministra zdrowia, no to szacujemy gdzieś z końcem tego roku.
Nabór mamy do 5 października.
Nabór na działanie 6.1 dotyczy konkretnych obszarów. I to dotyczy między innymi, jak się nie mylę, pediatrii. Tam są obszary opisane, czego dotyczy.
Szpitalny oddział ratunkowy.
Ale w jakim zakresie? Bo tam jest w zakresie do wysokości wartości nieprzekraczającej konkretną kwotę. My naturalnie możemy w każdej chwili aplikować, w każdej chwili możemy przygotować to, ale warunek jest taki, że zamierzamy przynajmniej do lipca, do połowy sierpnia mieć już całą dokumentację łącznie z pozwoleniem na budowę i z kosztami tymi rzeczywistymi, no, tak planowanymi kosztorysami inwestorskimi. Bez tego no, nie jesteśmy w stanie nawet aplikować wniosku, nie mając decyzji nawet pozwolenia na budowę, a decyzja jest równoznaczna już z otrzymaniem kosztorysów inwestorskich. My na dzisiejszym etapie oceniamy ten projekt, projekty wykonawcze i kosztorys. Oceniamy. Musimy zrobić ocenę.
Tego panom życzę, żeby to tak
do początku września udało się zrealizować. Niemniej jednak pozwolę sobie zawsze dopytywać, bo to są tak duże pieniądze i żebyście Państwo nie zapomnieli o tym, że dla dobra społeczności lokalnej te kilka milionów jest warte do pozyskania. Dziękuję.
Ja, jak mogę uzupełnić jeszcze, panie przewodniczący, naturalnie dopełnimy wszelkiej staranności odnośnie pozyskiwania środków, gdzie tylko się da, nie tylko w ramach środków unijnych, kiedy nam perspektywa zamknie drogę na rozbudowę, bo tylko w zakresie rozbudowy. Budowy nie ma żadnych środków. Będziemy również ubiegać i pukać do drzwi instytucji, które mogą na ten cel środki przekazać.
Bardzo dziękuję. Serdecznie dziękuję, panie dyrektorze. Pan Ireneusz Maślany.
Dziękuję bardzo. Ja może wrócę do sprawozdania finansowego. Trzeba przyznać, że jakby niepokojąca jest ta strata, ponad 2 miliony 29 tysięcy, szczególnie jeżeli spojrzy się w zestawienie kapitału. Po raz pierwszy od bardzo dawna kapitał własny ma wartość ujemną. Jest to bardzo, bardzo niepokojące. Natomiast chciałbym zapytać panów dyrektorów o zamiary pokrycia tej straty. W sprawozdaniu finansowym jest sformułowanie, że szpital zamierza pokryć tę stratę we własnym zakresie zysków lat następnych. Jest to bardzo odważne sformułowanie, czyli przewidujemy zyski. Ja rozumiem, że ta strata już będzie pokryta w roku 2017. Nie wynikało to jakby z planu finansowego szpitala, jak sobie przypominam, na 2017, ale może coś dobrego się zdarzyło. Jakby w opinii firmy również są elementy takie, które mnie zaniepokoiły, gdyż firma zasugerowała, że sytuacja szpitala może się pogorszyć w pewnym sformułowaniu, czy w opinii o szpitalu. I dlatego mam pytanie, jakie konkretne działania już są podjęte, bo mówimy o roku 2017. Nie chciałbym mówić o ostatnim kwartale 2017, które jest zdarzenie tak zwane przyszłe i niepewne, czyli jaki będzie kontrakt, jakie będą stawki. Jakby to zostawmy, bo to jest jakby przyszłość. Natomiast te trzy kwartały, które są wiadome, czyli wiadome są przychody, czy inaczej wiadomy jest kontrakt, który mamy zrealizować, po stronie szpitala, po stronie dyrekcji jest, można żonglować jakby kosztami. Te koszty, obniżenie kosztów materiałów, to ja słyszę i tutaj dziękuję Państwu, ale one już zafunkcjonowały. To się nic więcej nowego nie zdarzy, one są już. Czyli jakby ja poproszę o nowe, inne zdarzenia, które spowodują zmianę tego wyniku finansowego. Bo do pokrycia jest sporo. Jakbyście Państwo spojrzeli, to jest 38 milionów łącznie, czyli straty z lat ubiegłych. I dlatego bardzo bym prosił Pana Dyrektora jakby o szczegółowe wyjaśnienie, jakie już działania w tym roku są podjęte, które spowodują, że tę stratę już będziemy pokrywać w roku 2017, za wynik 2017. Dlatego, że tak pan tutaj dyrektor wybrał, czyli takie sformułowanie, że w ten sposób chce to pokryć. I chciałbym jeszcze się dowiedzieć, jaki jest wynik finansowy na ostatni znany miesiąc tego roku, czyli podejrzewam, że kwiecień na pewno, maj nie wiem, ale bym poprosił, czyli jakby, czy to jest spójne. My mamy przyjąć to sprawozdanie i dlatego proszę o informacje, które pozwolą nam przyjąć to sprawozdanie. Dziękuję.
Bardzo proszę.
Zaczynając od końca powiem, że bieżące wyniki finansowe nie mają nic wspólnego z jakością i oceną sprawozdania finansowego za rok 2016. Ja oczywiście pokażę to za chwilę, ale muszę sięgnąć po papiery, które mam obok. Na razie odpowiem na wstępne pytanie. Chciałem powiedzieć tak, że sytuacja finansowa szpitala od bodaj 4 czy 5 lat, od ponad 4 lat praktycznie nie uległa zmianie. Bo proszę zauważyć, że tak naprawdę w sensie praktycznym oprócz zadłużenia, to wszystkie inne elementy, takie jak wynik finansowy czy wysokość kapitałów, mają charakter ewidencyjno-księgowy. W praktyce istotne jest zachowanie płynności finansowej, ergo zmniejszenie długu. Dług na poziomie około 30 milionów złotych narastał w tym szpitalu przez wiele, wiele lat, mniej więcej do roku 2012, może do 2013, tak? Od roku 2013, jak pan radny pamięta, bo przecież był radnym także jeszcze w poprzedniej kadencji, od roku 2013 do dzisiaj ten dług praktycznie utrzymuje się na stałym poziomie, więc za sukces możemy sobie poczytać to w tej trudnej sytuacji, w kontaktach, w relacjach z NFZ-em, że zadłużenie szpitala po prostu nie rośnie. Więc ta groźba tego damoklesowego miecza wiszącego nam na karkach została przynajmniej w jakiś sposób, przynajmniej w pewnym stopniu odsunięta. I to jest, można powiedzieć, w pewnym sensie sukces. No. Natomiast jeśli chodzi o pokrycie ujemnego wyniku finansowego narosłego przez dziesięciolecia, jak również odbudowa kapitału może się odbywać w dzisiejszym stanie prawnym tylko i wyłącznie przez poprawę wyniku finansowego, ale nie w roku 2017 czy 2018, tylko w latach przyszłych. Bo zadłużyć szpital łatwo, ale odrabiać straty jest niezwykle trudno i to jest niezwykle żmudna robota. Ja myślę, że także należy to przewidywać nie tylko w roku, czy dwa, czy trzy, ale i w dziesięcioleciach. Ważne, żeby dług ustabilizować, ucywilizować, dogadać się z wierzycielami, ewentualnie zaciągnąć kredyty restrukturyzacyjne, które zostały notabene już zaciągnięte, dwa razy po 8 milionów złotych, co pozwala szpitalowi na pewien oddech, na złapanie tej płynności finansowej i na oczekiwanie na lepsze czasy. Bo jak sam pan powiedział, myśmy obniżyli koszty materiałowe. Dalej się nie da. Więc jeśli pan radny mnie pyta, co dalej z tym, to ja powiem nic dalej z tym, tylko dalej kontynuować tę politykę. Jeśli chodzi o koszty osobowe, to jest 2/3 kosztów szpitala. Dokładnie. 66%. To jest z narzutami, bo to są koszty i pracownicze z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę i umowy zlecenia i tak zwane umowy kontraktowe z lekarzami i pielęgniarkami. Tu się nic nie da zrobić. To jest jedno z największych zagrożeń stojących przed szpitalem, a mianowicie zagrożenie utraty personelu. Dzisiaj można powiedzieć, jedziemy po bandzie z tym wszystkim. Z najwyższym trudem udaje nam się utrzymać personel medyczny i personel pielęgniarski. Z najwyższym trudem udało nam się jesienią ubiegłego roku utrzymać oddział neonatologiczny. Groziło nam zamknięcie z powodu odpływu lekarzy. Gdyby nie to, że dogadaliśmy się z pracownikami, którzy są już praktycznie w wieku emerytalnym, jak również gdyby nie to, że podnieśliśmy stawki, to lekarzy nie mielibyśmy wcale, a to by się równało zamknięciem neonatologii, a skutkiem tego byłoby prawdopodobnie zamknięcie także i ginekologii i położnictwa. To byłaby katastrofa dla szpitala. Także nie możemy sobie na to pozwolić. Nie tylko finanse nam się tutaj liczą. Kryzys personalny, kryzys w zatrudnieniu jest chyba największym kryzysem, jaki stoi w tej chwili przed chyba wszystkimi szpitalami w Polsce i odbywa się w tej chwili ostra walka konkurencyjna o personel. Ja nie wiem, gdzie tu jeszcze można zaoszczędzić, bo to, co było możliwe, zostało zrobione. Można też narzekać na przykład na żywienie szpitalne, które nie jest luksusowe. Na pewno nie jest, ale z drugiej strony, jeśli miałoby być lepsze, będzie droższe. Czy możemy sobie na to pozwolić? Kupujemy materiały w przetargach, staramy się, aby dostawców było zainteresowanych jak najwięcej, aby się wybili o ceny. Płacimy z opóźnieniem, nie dajemy rady inaczej. Nic tu już więcej albo niewiele się da zrobić, więc to, co powiedziałem na pytanie koleżanki radnej, staramy się uciekać w przód. Te nasze inwestycje mają charakter prorozwojowy. One powodują nie tylko poprawę warunków leczenia dla pacjenta, ale także stwarzają nam perspektywy zwiększenia finansowania. Jeżeli nie można już zredukować kosztów, a wręcz przeciwnie, one będą musiały rosnąć, bo koszty personalne będą rosły, to naszym jedynym ratunkiem jest zwiększenie przychodów. I ku temu dążymy i na to kładziemy największy nacisk i tak będzie teraz, tak jest do tej pory i tak będzie w przyszłości. Jeżeli, proszę Państwa, będziemy mieli lepszy kontrakt od 1 października 2017 roku, to zawdzięczamy to temu, że szpital w 2015 roku pracował bardzo dobrze. W 2016 zresztą też, bo podobne wyniki osiągnął, jeśli chodzi o wykonanie procedur medycznych. Jeśli bazą kontraktowania ma być roku 2015, to znaczy, że z automatu szpital dostanie około 8 milionów więcej rocznie. To praktycznie pokrywa jego potrzeby finansowe. Mniej więcej bilans zamyka się do zera. Tak powinno być. Ale proszę zwrócić uwagę, jeszcze jest jedno zagrożenie. Oto minister finansów, minister zdrowia wymyślił ustawę pod naciskiem zresztą związków zawodowych o najniższych wynagrodzeniach, o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Pielęgniarka dyplomowana, magister pielęgniarstwa ze specjalizacją ma zarabiać co najmniej 5300 zł. Bardzo dobrze. Tylko skąd my na to weźmiemy pieniądze? Ja nie wiem. Jeśli to będzie z mocy ustawy, tak jak do tej pory, że jest to refundowane przez NFZ, to dobrze. Ale jeżeli będziemy musieli sami na to wyłożyć pieniądze z tego kontraktu, które mamy, to daj Boże zdrowie. Ja nie wiem, jak to będzie możliwe. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych? Bardzo proszę, pan... Pan Wiesław Mędrzycki, przepraszam najmocniej.
Panie dyrektorze, mnie niepokoi inna rzecz, to znaczy przyszłość szpitala niepokoi mnie między innymi dlatego, że w ostatnim roku wykazał pan stratę właśnie z działalności podstawowej szpitala. O ile wcześniej państwo wykazywaliście, no nie wiem, na ile te sprawozdania były rzetelne, ale zakładamy, że były. Była to działalność, która przynosiła dochód. Tymczasem w ostatnim roku przyniosła właśnie podstawowa działalność stratę. I tu jest, to jest to zagrożenie, bo sama ucieczka do przodu, czyli rozbudowa szpitala spowoduje też wzrost kosztów. No, trzeba sobie jasno powiedzieć, że te koszty wzrosną powiedzmy o znaczący współczynnik, może o 30%, może o 20%. I tutaj zwiększenie kontraktu powiedzmy nawet o 8 milionów na pewno sprawy nie załatwi. Tu jest według mnie jest... No jest tu duże ryzyko, że zwiększenie po prostu nawet kontraktu nie pozwoli na pokrycie strat, ponieważ nawet na tym kontrakcie, który państwo teraz macie, już macie po prostu stratę. No, w tym roku macie stratę i wcale nie zanosi się na lepsze.
A trafne rzecz, spostrzeżenie. Która... Również dostrzegam tą tendencję i jestem pełen niepokoju. Będziemy robili wszystko, żeby to poprawić, ale proszę zwrócić uwagę, że rok 16 nie był tak pomyślny jak 15, a w szczególności stopień płacenia za nadwykonania w roku 16 był znacznie mniejszy niż za rok 16. W związku z tym nie mogliśmy tego spieniężyć. Teraz pytanie, czy nam wzrosną koszty automatycznie wraz ze wzrostem, powiedziałbym, kontraktu? No niekoniecznie, bo jeżeli dzisiaj wykonujemy procedury internistyczne, a interna jest naszym największym zakresem działalności w zakresie lecznictwa stacjonarnego, to jest około 10 milionów złotych, to za rok 2015 zapłacono nam blisko 90% nadwykonań, a za rok 2016 zapłacono nam tylko 50% nadwykonań. To powoduje pogorszenie wyniku automatycznie o 1 milion złotych. I tak podobnie jest w innych oddziałach szpitalnych. Także 16 rok był dość niekorzystny. Liczę na to, że zrównanie nam kontraktu właśnie do roku 2015 da nam pewne fory, bo to będzie znacznie lepiej niż gdyby rokiem odniesienia był rok właśnie 16. Ale ma pan rację, że tutaj struktura, powiedziałbym, kosztów i przychodów jest mniej korzystna niż w roku 15. Rzeczywiście tak jest.
Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, pani Izabela Dziewiątkowska. Przepraszam pana Wiesława za chwilę zaciemnienia. Bardzo proszę, pani Izabelo.
Dziękuję, panie przewodniczący. Panie dyrektorze, ja mam następujące pytanie. Dochodzą mnie jakieś takie głosy niepokojące odnośnie bakteriologii. Chciałabym, żeby pan rozwiał moje wątpliwości i przedstawił mi, jak się przedstawia sytuacja na bakteriologii. Czy jest dochodowa, czy przynosi straty, jak to ma się do roku 15, jak jest w 16. No i jednocześnie chciałabym prosić o informacje, jakie pan ma plany co do bakteriologii.
Proszę bardzo, bakteriologia to są dwa aspekty. Budynek bakteriologii i działalność zakładu bakteriologii. Jeśli chodzi o sam budynek bakteriologii wzniesiony jeszcze w roku 2010-2012, do tej pory inwestycja niezakończona. Jesteśmy w toku procesu sądowego z wykonawcą, inspektorem nadzoru i z projektantem na kwotę 1 400 000 zł z tytułu VAT projektu budowlanego i VAT w procesie budowlanym. Na jesień przewidziane są rozprawy, 5 po kolei, zobaczymy jak sąd orzeknie. Druga sprawa to jest działalność samego zakładu bakteriologii. Tutaj jakichś zagrożeń nie widzę, bo bakteriologia działa sprawnie. Oczywiście staramy się też obniżyć koszty. W związku z tym przeanalizowaliśmy w ubiegłym roku, pod koniec ubiegłego roku nasze cenniki i żeśmy je w sposób istotny zweryfikowali, tak żeby nam nie generowały strat. To spowodowało notabene, że nam dwóch kontrahentów odeszło, ale na tych kontrahentach tak naprawdę żeśmy nie zarabiali. W związku z tym to nie jest żadna strata. Przy takich cenach, jakie obowiązywały wcześniej, nasze wyniki badań przez tych kontrahentów były odsprzedawane jeszcze z marżą, więc to nie miało sensu. Nie ma sensu robić komuś zysków, a samemu dokładać do interesu. Nasza bakteriologia co do zasady nie jest nakierowana na sprzedaż, nie jest ośrodkiem, że tak powiem, przychodów. To jest działalność uboczna tylko. Działalność bakteriologii nakierowana jest w lwiej części na potrzeby własne szpitala. I to przede wszystkim leży nam na sercu. Oczywiście analizujemy koszty i staramy się je zredukować. Przy redukcji przerobu, bo nam odeszło dwóch kontrahentów, prawdopodobnie trzeba będzie się zastanowić nad pewną redukcją personelu, a przynajmniej nad niepowiększaniem, jeżeli personel będzie się redukował w sposób naturalny. Poza tym jakichś istotnych zagrożeń w bakteriologii nie widzę. Oczywiście nasza bakteriologia pełni dwie role, bo z jednej strony nam daje wyniki badań bakteriologicznych, ale z drugiej strony także zabezpiecza nasz szpital przed zakażeniami wewnętrznymi, ponieważ Komitet Zakażeń Szpitalnych, który działa w szpitalu, jest oparty głównie na pracownikach bakteriologii. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Czy pani radna chce jeszcze kontynuować? Bardzo proszę.
Panie dyrektorze, czy ja mogę uzyskać od pana taką obietnicę, że bakteriologia zostanie jakby w rękach szpitala, nie pójdzie tak jak analityka na przykład do Synewo? Czy będzie obsługiwana przez pracowników szpitala?
Ja takiej gwarancji na niedającą się przewidzieć przyszłość nie jestem w stanie dać. Na razie nie mamy takich planów, to mogę powiedzieć. Czyli nie mamy planów, że tak powiem, wypchnięcia bakteriologii poza szpital, ale jeśli się takie pojawią za 2-3 lata, to może, nie wiem. No aż tak bardzo proroczy nie jestem. Dziękuję. Natomiast powiem od razu, że jeżeli mielibyśmy myśleć o zakontraktowaniu czegoś na zewnątrz, to raczej diagnostyki obrazowej niż bakteriologii. Bo diagnostyka obrazowa dla nas jest dużym zagrożeniem z tego powodu, że absolutnie na rynku nie można znaleźć radiologów, lekarzy radiologów. I ten personel, który mamy, jest niewystarczający na pokrycie naszych własnych potrzeb. W związku z tym posiłkujemy się podmiotami zewnętrznymi. Dotyczy to w szczególności tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, a także USG. I tu jest bardzo istotna sprawa zachowania całodobowej ciągłości usług. I wobec kryzysu personalnego w zatrudnieniu lekarzy, radiologów prawdopodobnie ten outsourcing będzie konieczny. Niezależnie od tego, czy sobie tego życzymy, czy też nie, po prostu nie damy rady inaczej. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Pan Robert, jeszcze pani Izabela, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, dziękuję, tylko jedno zdanie. Dziękuję, ta odpowiedź mnie satysfakcjonuje i jestem zadowolona z takiej odpowiedzi. Natomiast w międzyczasie zapomniałam. Dziękuję bardzo. Dziękuję, może.
Bardzo przepraszam. Dziękuję bardzo. Pan Robert Szydlik się zgłaszał do głosu. Proszę.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie dyrektorze, ja wrócę do pytania, które już kiedyś na sesji zadawałem. No w obliczu tego sprawozdania finansowego, tych jakby trudności, tego zadłużenia dwumilionowego. Czy naprawdę, no ja muszę to powiedzieć, no otwarcie to mówię, no, czy rzeczywiście zasadne jest utrzymywanie aż 5 etatów dyrektorskich, gdy nie wiem, szpital na Szaserów ma 4 etaty dyrektorskie, Bielański ma 4, szpital praski ma 3. No nie rozumiem jakby po co w Łominie utrzymuje się aż 5 takich etatów dyrektorskich. Nie znam wysokości wynagrodzeń wicedyrektorów, ale szacuję, pewnie niewiele się pomylę, szacuję, że pewnie w komplecie te wynagrodzenia to jest pewnie 1/3 tego zadłużenia lub nieco powyżej.
Ja nie znam struktury zarządu szpitala praskiego w szczególności, natomiast struktura zarządu szpitala akurat na Szaserów jest znacznie bardziej złożona niż się wydaje, bo tam jest dyrektor, zastępcy dyrektora, ale jest także komendant, zastępcy komendanta, bo to jest jednostka wojskowa, jakby nie było. Ale mniejsza z tym, bo tak naprawdę chodzi może nie tyle o to, czy mamy 5 dyrektorów, 6, 3 czy 2, tylko o to, czy są to, powiedziałbym, funkcje potrzebne i czy są kosztowne. Bo szpital, wiadomo, przeżywa trudności finansowe, więc, że tak powiem, rozpasania, jeśli chodzi o wynagrodzenia, nie ma. Ja już wczoraj panu radnemu Ireneuszowi Maślanemu na Komisji Zdrowia odpowiadałem na to pytanie i stwierdziłem, że skoro nie mogę dać więcej pieniędzy, bo możliwości szpitala są ograniczone, to przynajmniej dam troszkę prestiżu. W związku z tym, można powiedzieć, jest to pewnego rodzaju bonus przywiązany do stanowiska, bo z punktu widzenia ustawy tak naprawdę to musimy mieć dwóch dyrektorów, dyrektora naczelnego i zastępcę dyrektora do spraw medycznych. I tak rzeczywiście jest. Natomiast muszę zatrudniać osobę, która będzie zajmowała, czy też będzie kierowała sprawami techniczno-administracyjnymi i sprawami finansowymi, czyli inżynieria finansowa. I tu mogę zatrudnić, powiedzmy, kierownika pionu lub inaczej nazwaną osobę. Ale proszę Państwa, jeżeli rozmawiamy, na przykład negocjujemy z Narodowym Funduszem Zdrowia, to jeżeli ja posyłam kierownika, to jest inna rozmowa. Jeśli ja posyłam zastępcę dyrektora, co się różni tylko terminologicznie, to jednak w oczach rozmówcy zmienia to sytuację negocjacyjną. Podobnie jest w negocjacjach z przedsiębiorstwami choćby budowlanymi czy z instytucjami unijnymi. Jeśli wysyłam zastępcę dyrektora do spraw administracyjno-technicznych, a kierownika, to jednak jest inna rozmowa. I jeśli tylko mielibyśmy cokolwiek zyskać przez to, że bardziej prestiżowych terminów używamy, to uważam, że to jest żaden koszt i można się z taką sytuacją pogodzić. Dziękuję bardzo.
Pan Robert Szydlik będzie kontynuował. Proszę bardzo.
W nawiązaniu, panie dyrektorze, no, na Szasterów tam rzeczywiście są dwa piony, bo jest ten pion naukowy, no bo jest to też placówka badawcza. Tego nie uwzględniam. Natomiast tutaj to, co pan mówił o jednostce wojskowej, o tych zastępcach komendanta, to podając te liczby, jakby uwzględniłem już te osoby. To tam jakby łącznie i tak jest mniej. Ja przyjmuję ten argument o tym, że może gdzieś lepiej delegować wicedyrektora do rozmów niż kierownika, ale to pewnie też no, nie wszystkie z tych osób uczestniczą w tego typu przedsięwzięciach. Mi się wydaje, że nawet dla takiej po prostu przyzwoitości nie wygląda to dobrze w sytuacji, gdy wiemy, że ten szpital z różnych przyczyn, nie tylko związanych jakby z bieżącym funkcjonowaniem placówki, ale z różnych przyczyn zewnętrznych, ma te kłopoty finansowe od lat. Wiemy o nich wszyscy, jakby tu nie wchodząc głęboko w krytykę, no, rozważyłbym, czy nie należałoby tej struktury może zmienić. Może należałoby, nie wiem, ujawnić wysokości tych wynagrodzeń, bo gdyby na przykład zastępcy mieli na przykład obowiązek publikowania oświadczeń majątkowych, czego pewnie nie ma u Państwa, to mogłoby się okazać, że wszyscy by spojrzeli, aha, nie, no to w ogóle nie są to wysokie wynagrodzenia jak na takie stanowiska, dobrze, niech tak zostaje. A tak to jakby to jest jakby duże pole dla plotek, spekulacji i tak jakby niezdrowego zainteresowania wokół właśnie tego faktu, że jest 5 dyrektorów w szpitalu powiatowym w Wołominie. Dziękuję.
Jak najbardziej uwzględniam i uznaję ten aspekt społeczny, że to może, powiedziałbym, budzić pewne zainteresowanie albo kontrowersje, lecz zawsze chciałem tu wyważyć pewne argumenty za i przeciw i doszedłem do wniosku, że ta funkcja, powiedziałbym, reprezentacyjna też dla szpitala powiatowego jest istotna. Roboty w naszym szpitalu jest huk, jest to duża jednostka zatrudniająca 800 osób i biorąc pod uwagę, że niezależnie od tego, jakbym te stanowiska nazwał, muszę zatrudnić tych ludzi i płacić im praktycznie to samo, to wolałbym jednak, jak już powiedziałem, przydać im trochę tego prestiżu, co nam ułatwia działalność zewnętrzną. To tyle na ten temat. Natomiast jeśli chodzi o ujawnianie wynagrodzeń, to moje są oczywiście jawne. Moich zastępców wynagrodzenia są niższe. No ale jakie moje wynagrodzenia, czy one są relatywnie wysokie, czy niskie, to Państwo mogą ocenić sami, zaglądając do biuletynu informacji publicznej, bo tamte wynagrodzenia są opublikowane, co roku są publikowane oczywiście.
Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Ja mam taką uprzejmą prośbę. Państwo radni zgłaszają się kilkakrotnie do głosu. Ja wiem, że to jest bardzo doniosła problematyka. Wszyscy żyjemy problemami szpitala powiatowego, ale uprzejmie proszę, bo wiem, że odbyły się bardzo długie i bardzo dociekliwe dyskusje w trakcie posiedzeń komisji. Dzisiaj natomiast mamy jeszcze przed nami wiele spraw. Uprzejmie proszę o to, żebyśmy powoli albo szybko nawet zmierzali ku zakończeniu tej dyskusji. Najpierw zgłaszała się pani Magdalena Suchenek, ale zgłaszał się do głosu też pan Wiesław Mędrzycki i pan Jerzy Mikulski. Czy jeszcze pan Ireneusz, czy ktoś z Państwa jeszcze będzie chciał zabrać głos? Więc dobrze, bardzo proszę, tylko proszę krótko. 4 osoby. Już nikomu więcej głosu nie udzielę. Proszę bardzo, pani Magdalena.
Ja chciałam zgłosić wniosek o zakończenie dyskusji, gdyż
Tutaj już troszeczkę za bardzo idziemy w sprawy dotyczące z takich szczegółów. Myślę, że tego typu problemy można omawiać na komisji, natomiast przy sesji, jeżeli będziemy w ten sposób bardzo szczegółowo rozmawiać, to nie skończymy w ciągu kilku dni. Dziękuję. Wniosek o zakończenie dyskusji.
Oczywiście wniosek został odnotowany, tym niemniej wcześniej zamknęliśmy listę osób, które zabiorą głos. Bardzo proszę, pan Wiesław.
Panie dyrektorze, jeszcze jedna sprawa, która mnie niepokoi, to jest wzrost zobowiązań krótkoterminowych. To znaczy, że sytuacja w tym zakresie też się tu w tym roku pogorszyła. No miał pan w zeszłym roku o kilka milionów jednak mniej tych krótkoterminowych, a w tym roku jest to już poważna pozycja i po prostu zła tendencja. No po prostu przesuwanie zobowiązań właśnie z dłuższego okresu na krótsze no, prowadzi wprost raczej do pogorszenia sytuacji i utrudnienia działalności niż poprawienia. Więc czy ma pan jakieś pomysły na no co z tym robić? No bo jest to wzrost o kilka milionów w ciągu roku. Dziękuję.
Widzę, że pan radny dość wnikliwie przeanalizował sprawozdanie, bo spostrzeżenia są trafne, jak najbardziej. Proszę tylko zwrócić uwagę na to, o czym mówił pan Jarosław Pol, że z tego zadłużenia krótkoterminowego 2 miliony 900 tysięcy złotych, to jest ta dotacja do zbudowanej już wcześniej stacji dializ,